Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 23 listopada. Dziś wspomnienie świętego Klemensa I, papieża i męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. 13 listopada Dykasteria Nauki Wiary opublikowała podpisaną przez swojego prefekta kardynała Wiktora Fernandeza oraz papieża Franciszka odpowiedź na pytanie filipińskiego biskupa Julito Cortesa z diecezji Dumaguete. Ksiądz biskup ze względu na ciągły wzrost liczby wiernych zapisujących się na Filipinach do masonerii poprosił o sugestie, jak radzić sobie z tą rzeczywistością. Odpowiedź dykasterii jest zadziwiająco katolicka. Wskazała ona, że konieczne będzie wdrożenie skoordynowanej strategii wśród poszczególnych biskupów, która obejmowałaby dwa podejścia. Po pierwsze, na poziomie doktrynalnym należy pamiętać, że członkostwo w masonerii jest zabronione ze względu na brak zgodności między doktryną katolicką i masonerią. Po drugie, na poziomie duszpasterskim dykasteria proponuje filipińskim biskupom przeprowadzenie katechez we wszystkich parafiach na temat przyczyn braku tej zgodności. Belgia. Były prymas Belgii i metropolita Brukseli, arcybiskup André Léonard, po przejściu na emeryturę wyjechał na południe Francji, gdzie od 8 lat posługuje jako wikary w małej alpejskiej wiosce. Niedawno udzielił wywiadu portalowi Catobel, oficjalnemu serwisowi belgijskiego kościoła. Wyrażone w nim opinie brzmią zaskakująco pozytywnie, bowiem arcybiskup, wbrew powszechnemu trendowi, wychwala prozelityzm. Czytamy: musimy przejąć inicjatywę i wychodzić na spotkanie ludzi, którzy są niewierzący, obojętni, bądź wyznają inną religię. Potrzeba nam prozelityzmu na wzór świętego Pawła. Odniósł się też do obecnego kryzysu Kościoła. Nie martwię się o przyszłość Kościoła, bo choć wszystko inne przeminie, to Kościół jest jedyną rzeczywistością, której Chrystus obiecał, że przetrwa na wieczność. Martwi mnie natomiast, że w Kościele Zachodnim odchodzi się od tego, co należy do istoty wiary i moralności. Kiedy byłem profesorem uniwersyteckim, towarzyszyłem wielu studentom, którzy mieli tendencje homoseksualne i pomagałem im żyć w czystości. Ale błogosławienie homoseksualizmu, przedstawianie go jako czegoś całkiem normalnego, jest po prostu oszustwem. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Klemensa I, papieża i męczennika. Urodził się on w Rzymie około roku 35. Był trzecim po Linusie i Klecie, następcą świętego Piotra. Kierował kościołem od około 90 roku do około roku 100. Był niewolnikiem pochodzenia żydowskiego. Wyzwolił go patrycjusz rzymski Klemens, a przyszły papież z wdzięczności przybrał właśnie jego imię. Chrzest i święcenia kapłańskie otrzymał z rąk samego świętego Piotra. Tradycja przypisuje Klemensowi autorstwo listu do Koryntian, u których kościół był rozdarty wewnętrzną niezgodą. Tamtejsi wierni odmówili swoim pasterzom posłuszeństwa, ci więc odwołali się do papieża. Dokument ten potwierdza zatem wagę biskupa Rzymu już w I wieku. Klemens poniósł męczeńską śmierć około roku 100. Został wygnany na Krym, gdzie w kopalniach głosił naukę Chrystusową, za co został skazany przez cesarza na śmierć i wrzucony do Morza Czarnego z kotwicą u szyi. Święty Klemens jest patronem narodów słowiańskich, a także dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników i marynarzy. Wielka Brytania. Biskup Nottingham, Patrick McKinney oraz odpowiedzialny za sprawy obrony życia w konferencji Episkopatu Anglii i Walii biskup John Sherrington odnieśli się w ubiegłym tygodniu do sprawy uśmiercenia 8-miesięcznej Indii Gregory. We wspólnie wydanym oświadczeniu stwierdzili: z głębokim smutkiem składamy kondolencje Deanowi i Claire, rodzicom zmarłej dziś Indii Gregory. Wierzymy, że jako ochrzczone dziecko Boże będzie teraz dzielić radość nieba po swoim krótkim życiu, które przyniosło głęboką radość jej rodzicom. Batalia prawna między Narodową Służbą Zdrowia a rodzicami ponownie pokazuje potrzebę nadania większej wagi głosowi rodziców w tych złożonych i delikatnych sprawach. Prostym sposobem byłaby zmiana ustawy o zdrowiu i opiece poprzez wprowadzenie poprawki Baronowej i Lory Finlay w sprawie rozstrzygania sporów w opiece paliatywnej nad dziećmi. Argentyna. W niedzielę 19 listopada drugą turę wyborów prezydenckich w Argentynie wygrał 53-letni Javier Milei, który zdobył ponad 55% głosów. Pokonał on kandydata lewicy Sergio Massa. Pan Milei słynie z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi oraz bardzo ostrej krytyki papieża Franciszka. Stanowczo sprzeciwia się aborcji, która od 2 lat jest w Argentynie legalna przez pierwszych 14 tygodni ciąży. Uważa zmiany klimatu za lewicowe kłamstwo, a edukację seksualną w szkołach za pranie mózgu. Wyrażał też duży dystans do przyjmowania kryzysu klimatycznego w ramię. Podczas niedawnego wywiadu udzielonego Tuckerowi Carlsonowi określił Black Lives Matter, ideologię LGBTQ i inne literki, feminizm i zmiany klimatyczne jako część globalnego programu socjalistycznego. Jednocześnie popiera handel organami ludzkimi, a małżeństwo uważa za umowę między prywatnymi osobami. Rozważa też, niestety, konwersję na judaizm. Natomiast kandydatką na wiceprezydenta, która startowała wraz z nim, jest prawniczka pani Victoria Villaruel, która jest wierną Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Pakistan. Pakistańscy chrześcijanie będą od teraz określani w oficjalnych dokumentach jako Masihi, czyli lud Mesjasza. Zostało to nakazane wyrokiem Sądu Najwyższego Pakistanu, według którego chrześcijanie nie mogą już być określani jako Esai. Termin ten ma negatywne konotacje i odnosi się głównie do osób pracujących przy sprzątaniu ulic i innych zawodów niższych kast. Około 80% pracowników sprzątających ulice i kanalizacje w Pakistanie to chrześcijanie. Unika się podawania im ręki, zaprzyjaźniania się czy nawet jedzenia lub picia z nimi. Wyrok został wydany w następstwie skargi chrześcijan z jednej z północnych prowincji, ale będzie dotyczył całego kraju. Franciszkanin ojciec Kaiser Feroz skomentował wyrok w następujących słowach. To historyczna decyzja. Państwo w końcu robi znaczący krok w kierunku uznania kulturowej i religijnej tożsamości wspólnot chrześcijańskich. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu 12. Ciała, ich stworzenie i dzieło 6 dni. Czego dotyczył pierwszy dzień stworzenia? Pierwszy dzień stworzenia dotyczył utworzenia światłości. Czego dotyczył drugi dzień stworzenia? Drugi dzień stworzenia dotyczył utworzenia sklepienia. Czego dotyczył trzeci dzień stworzenia? Trzeci dzień stworzenia dotyczył rozdzielenia, czyli odróżnienia, morza i lądu oraz stworzenia roślin. Czego dotyczył czwarty dzień stworzenia? Czwarty dzień stworzenia dotyczył utworzenia słońca, księżyca i gwiazd. Czego dotyczył piąty dzień stworzenia? Piąty dzień stworzenia dotyczył utworzenia ryb i ptactwa. Czego dotyczył szósty dzień stworzenia? Szósty dzień stworzenia dotyczył utworzenia zwierząt lądowych i stworzenia człowieka. Skąd mamy wiedzieć, że to w taki sposób Bóg uczynił świat, jakim go oglądamy? Wiemy, że to w taki sposób Bóg uczynił świat, jaki oglądamy, stąd iż On sam nam o tym powiedział. Gdzie nam Bóg powiedział, że to w taki sposób uczynił świat, jakim go oglądamy? Bóg powiedział nam w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, na początku swojego Pisma Świętego, że to w taki oto sposób uczynił świat, jakim go oglądamy. Czy nauka zgadza się z pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju? Jest niewątpliwe, że prawdziwa nauka będzie zawsze zgodna z pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju. Dlaczego prawdziwa nauka będzie zawsze zgodna z pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju? Dlatego, iż prawdziwa nauka widzi rzeczy takimi, jakimi one są, a nikt nie wie lepiej, jakie są rzeczy od samego Boga, który w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju pouczył nas o tym, jak stworzył nasz świat. Czy nigdy zatem w kwestii stworzenia świata cielesnego nie może być rozdźwięku między nauką a pismem? Nie, nigdy nie może być rozdźwięku między nauką i pismem w kwestii stworzenia świata cielesnego. Punkt 13. Człowiek, jego natura, jego nieśmiertelna i duchowa dusza. Czy w świecie cielesnym jest jakiś byt, który, będąc owego świata cielesnego częścią, stanowi jakby część zupełnie odróżniającą się od niego, albo kategorię całkowicie odrębną w całym świecie stworzonym przez Boga? Tak, jest to człowiek. Czym jest człowiek? Człowiek jest złożony z ducha i ciała. W nim znajdują się w pewien sposób połączone świat ducha i świat ciała. Jak nazywa się duch, który jest w człowieku? Nazywa się on duszą. Czy w świecie cielesnym tylko człowiek posiada duszę? Nie, w świecie cielesnym nie tylko człowiek posiada duszę. Jakie są inne byty świata cielesnego, które także mają duszę? Są to rośliny i zwierzęta. Jaka jest różnica pomiędzy duszą roślin i zwierząt, a duszą ludzką? Różnica jest taka, że dusza roślin jest wyłącznie duszą wegetatywną, dusza zwierząt wegetatywną i sensytywną, a dusza ludzka oprócz tego jest także stworzona do myślenia. Zatem to myślenie odróżnia człowieka od wszystkich innych bytów żyjących w świecie cielesnym? Tak, to myślenie odróżnia człowieka od wszystkich innych bytów żyjących w świecie cielesnym. Czy myśląc, dusza ludzka działa w sposób niezależny od ciała? Tak, myśląc, dusza ludzka działa w sposób niezależny od ciała. Co przemawia za tym, że to jest prawda? Od tego momentu zaczniemy jutro. Polska. W pewnej gazecie ukazał się artykuł, w którym czytamy: Zielona granica pokazuje przefiltrowany wycinek kryzysu. Rodziny z dziećmi, wykształcona Afganka, ciężarna kobieta, osoby takie jak w filmie Holland, są na granicy wyjątkami. Po 2 latach pisania o migracji i kryzysie na granicy nie mam wątpliwości, że wytwarzamy fałszywą wiedzę. Czy to artykuł z jakiegoś prawicowego czasopisma? Nie. Słyszałeś, mój drogi słuchaczu, fragment artykułu z Gazety Wyborczej. Jego autorka, pani Małgorzata Tomczyk, opisuje medialne manipulacje w sprawie uchodźców. Sama uznaje swoje teksty z lewicowych mediów na ten temat za w dużej mierze nieprawdziwe. Co więcej, pisze wprost, że redakcje sugerowały jej, by pisała pod określoną tezę. Czytamy. Były prośby o pominięcie pewnych faktów, delikatne dodanie innych, zasugerowanie czegoś, by polepszyć wymowę tekstu. Czy nie mogłabym wyciąć zdania, że migrant był zamożny i zapłacił 12 tysięcy euro za podróż? Dziennikarka stwierdza także, że nie ma żadnych dowodów, by na granicy umarło jakiekolwiek dziecko. To bardzo osobliwa sytuacja i będziemy obserwować, co dalej będzie działo się z panią Małgorzatą Tomczyk. Ponownie Polska. Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, pan Piotr Müller, w radiowej Trójce zapowiedział prezentację dekalogu polskich spraw, czyli zbioru postulatów, które miałyby pomóc obecnemu premierowi zebrać wymaganą do utworzenia rządu większość parlamentarną. Pan Müller powiedział: w służbie zdrowia będzie projekt, który myślę będzie istotny z punktu widzenia tych osób, które chcą założyć rodzinę, które mają też problemy z tym, aby faktycznie mieć dzieci. Można tak szeroko powiedzieć, że pojawi się kwestia in vitro. Ostatecznie w tak zwanym dekalogu pojawił się postulat bonu rodzicielskiego dla par borykających się z niepłodnością. Pary miałyby same zdecydować, na jaką procedurę przeznaczyć kwotę od 10 do 20 tysięcy złotych. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wczoraj była mowa o kryzysie męskości. Dziś temat bardzo powiązany, czyli ojcostwo. Nie będzie dziś natomiast stękania o kryzysie tegoż, ale o katolickim wzorze ojcostwa. Święty Paweł napisał w liście do Efezjan około 2000 lat temu tak: zginam kolana swoje przed Ojcem, Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi. Ze słów tych wynika, że każdy ojciec, duchowy czy naturalny, dziś skupiamy się na naturalnych, powinien swoje ojcostwo sprawować na wzór ojcostwa Boga. Ojcostwo to przede wszystkim odpowiedzialność. Za co odpowiedzialny jest ojciec? Może instynktownie pomyśleliśmy o pieniądzach i oczywiście ojciec musi gorliwie starać się o to, by żona i dzieci mieli co jeść, co ubrać, gdzie się kształcić, za co się leczyć. Nie jest to jednak odpowiedzialność pierwszorzędna. Najważniejsza jest troska o dobro duchowe żony, troska o religijność, moralność i uczciwość dzieci. Stanie na straży dusz dzieci, pilnowanie, by nie wkradło się do nich jakieś zgorszenie. Według ludzi mądrzejszych ode mnie w chwili sądu, Bóg nie będzie pytał mężczyzny, ile zarabiał, tylko jaki żonie i dzieciom dawał przykład. Jak przestrzegał dekalogu, jak pracował nad swoimi cnotami i jak walczył ze swoimi wadami. Elementem tego wszystkiego będzie gorliwe zabieganie o zaspokojenie potrzeb materialnych rodziny, ale tylko elementem, a nie wartością jedyną, czy nawet nadrzędną. Ojciec musi kochać swoją rodzinę, ale nie wyłącznie o uczucia tu chodzi. A zatem oprócz pieniędzy ojciec jest winny swojej żonie i dzieciom czas. To we wspólnie spędzonym czasie jest przestrzeń i szansa na znalezienie i odnawianie obecności w sercu żony i dzieci, które swoją drogą naprawdę bardzo szybko rosną. To we wspólnie spędzonym czasie ojciec ma przestrzeń do kształtowania swoich dzieci. Gdy tego czasu zabraknie, serca dzieci i być może żony wypełnią się innymi treściami. I to głównie wtedy stworzy się przestrzeń na gender, ekologizm, materializm, liberalizm i inne zwodnicze ideologie pierwszej bestii apokaliptycznej, które zawsze dobro nazwą złem, a zło dobrem, czasem nieodwracalnie mieszając w głowie i sercu dziecka. Wszelkie rewolucje poglądowe, moralnościowe, zanim obaliły porządek, musiały najpierw obalić etos ojca w rodzinie. Tematu ojcostwa nie da się zmieścić w jednej krótkiej rozprawce, zatem wrócimy do niego. Ale już teraz powiem, że oczywiście, gdy dzieje się tak, że na przykład samotna matka musi przejąć rolę ojca, co pomimo powszechności nie jest sytuacją zwyczajną, ale nadzwyczajną, wymuszoną okolicznościami. Oczywiście w takiej sytuacji również należy zachować nadzieję. I kobieta taka musi, jeżeli musi, czyli nie ma możliwości, żeby mąż był w domu, mężnie przejąć na siebie część tych odpowiedzialności. Być może jeszcze mocniej niż w sytuacjach zwyczajnych, powierzając siebie i swoje dzieci Najświętszej Maryi Pannie. Natomiast wszyscy, w tym, a może szczególnie dzieci z rodzin rozbitych, nauczani muszą być o prawdziwym ojcostwie, gdyż jest ono zasadniczym elementem powodzenia obu naszych ojczyzn, czyli Kościoła i Polski. I dlatego również w tym programie do tematu ojcostwa będziemy wracać. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Klemensie I, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.